Wyobraźmy sobie taką całkowicie absurdalną sytuację. Z dnia na dzień całe nasze otoczenie, no wiesz, sąsiedzi, jacyś przyjaciele, z którymi znaliśmy się od lat, a w końcu nawet lokalne władze, nagle uznają, że stanowimy absolutne, wręcz śmiertelne zagrożenie.
Mhm.
Zagrożenie dla bezpieczeństwa i w ogóle dobrobytu państwa. Zostajemy odcięci od życia społecznego, jacyś ludzie wytykają nas palcami na ulicy.
Brzmi przerażająco.
No właśnie. A jaki jest ten nasz rzekomy akt terroryzmu, który to wszystko wywołał? Po prostu przestaliśmy przychodzić na lokalne grille i jakieś spotkania towarzyskie.
Jasne.
To brzmi jak zarys scenariusza jakiegoś dystopijnego filmu, prawda? Tymczasem dla pewnej marginalizowanej grupy w pierwszym wieku naszej ery to nie była żadna fikcja. To była brutalna, codzienna rzeczywistość.
A i w sumie właśnie to sprawia, że materiał, nad którym dzisiaj się pochylamy, jest tak niezwykły. Naszą bazą do dzisiejszej analizy jest taki niesamowicie wnikliwy wykład doktora Davida de Silvi.
Mhm.
On tam analizuje ten cały świat kulturowy starożytnego Rzymu i Nowego Testamentu. I skupiamy się konkretnie na pierwszym liście Piotra, tylko że nie będziemy czytać tego tekstu jako, wiesz, traktat teologiczny.
Dokładnie. To nie o to dzisiaj chodzi.
Racja. Spojrzymy na ten dokument tak, jak on faktycznie funkcjonował w swoich czasach, czyli jako taki wyrafinowany podręcznik przetrwania.
Taka instrukcja obsługi.
Oto to. Genialna instrukcja dla ludzi, którzy znaleźli się pod miażdżącą presją społeczną i byli poddawani nieustannemu odrzuceniu.
I naszą misją w tej dzisiejszej analizie jest właśnie zrozumienie tych mechanizmów, zarówno psychologicznych, jak i socjologicznych sprzed 2000 lat. Mechanizmów opartych na koncepcjach tak zwanej hańby i zaszczytu.
Mhm.
Chcemy sprawdzić, wiesz, jak mniejszość mogła nie tylko przetrwać w tak wrogim środowisku, ale wręcz zachować pełne poczucie godności, kiedy cały świat próbował ich tej godności pozbawić.
Tak, to jest kluczowe.
Ale żeby to w ogóle miało sens, musimy rozłożyć na czynniki pierwsze sam powód tego potężnego konfliktu. Bo dlaczego ci wcześni chrześcijanie z dnia na dzień stali się wrogiem publicznym numer jeden?
No właśnie.
Z tego wykładu wyłania się obraz, w którym to wycofanie się z życia publicznego po prostu wywołało wściekłość. Oni przestali brać udział w zgromadzeniach obywatelskich, odmawiali chodzenia na prywatne uczty. Dzisiaj ktoś by machnął ręką i powiedział, no, ich sprawa, są introwertykami.
Ale w tamtym świecie to nie działało na tej zasadzie.
W ogóle. Niemal każda, nawet najbardziej błaha kolacja wiązała się z wylewaniem wina na cześć bogów albo paleniem kadzidła.
Bo musimy pamiętać, że religia w Cesarstwie Rzymskim absolutnie nie była sprawą prywatną. To nie było coś, co się chowa w zaciszu sypialni.
Jasne.
To był wręcz fundament spójności całego społeczeństwa. Bóstwa państwowe i domowe, one gwarantowały dobre pulony, zwycięstwa militarne, a przede wszystkim stabilność.
Czyli słynny Pax Romana.
Dokładnie, pokój rzymski. I dołączając do nowej grupy, pierwsi chrześcijanie musieli się radykalnie odciąć od tych wszystkich rytuałów. Z perspektywy ich rzymskich sąsiadów, odmowa wypicia toastu to nie była jakaś tam, wiesz, drobna różnica światopoglądowa.
Mhm.
To był otwarty atak na ich sposób życia. Doktor De Silva przywołuje tu takie świetne greckie słowo użyte w tekstach, to jest ksenizdontai.
Ksenizdontai, okej. Okay.
Ono oznacza głębokie poczucie bycia wyalienowanym, uczynionym kimś obcym. To ci rzymscy sąsiedzi czuli, że chrześcijanie nagle wszokowali ich swoim dystansem i stali się obcymi ludźmi.
To mi się od razu kojarzy z taką bardzo uniwersalną psychologią ewolucyjną. Możemy to zaobserwować nawet dzisiaj, bo człowiek to jest zwierzę stadne.
Zdecydowanie.
Kiedy ktoś radykalnie odłącza się od stada, reszta grupy czuje taki podświadomy niepokój. Wyobraźmy sobie na przykład kogoś, kto postanawia opuścić bardzo toksyczne środowisko znajomych i całkowicie przestaje pić alkohol.
Oj tak, to jest świetne porównanie.
Prawda? Grupa niezwykle rzadko reaguje na to wsparciem. Najczęściej rozpoczyna się atak. Jakieś wyśmiewania abstynencji, zmuszanie do wypicia chociaż jednego, no i wywoływanie poczucia winy.
Bo ta sama obecność osoby, która zrezygnowała z ich stylu życia, jest odbierana jako taki milczący akt oskarżenia, jako ocena ich własnych nawyków.
I rzymskie społeczeństwo używało dokładnie tego samego mechanizmu. W wykładzie określa się to mianem techniki kontroli dewiacji. Te wszystkie obelgi, zawstydzanie, cały ten ostracyzm miały siłą zaciągnąć tych uciekinierów z powrotem do dawnego szeregu. Ale zastanawia mnie jedna rzecz.
Słucham.
Patrząc na to czysto obiektywnie, z tamtej perspektywy historycznej, czy te skargi rzymskich sąsiadów nie miały w sobie, no wiesz, z ich punktu widzenia, jakiegoś głębokiego, logicznego uzasadnienia?
Z punktu widzenia logiki utrzymania imperium, ich reakcja była całkowicie racjonalna, a wręcz konieczna dla zachowania ładu.
Wow, okej. Okay.
Przeciętny Rzymianin naprawdę wierzył, że stabilność całego znanego mu świata dosłownie zależy od przychylności bogów. Tolerowanie grupy, która jawnie odmawia kultu, oznaczało w ich umysłach ściąganie na miasto gniewu niebios, zarazy czy głodu.
No tak, to logiczne z ich strony.
Dodatkowo pamiętajmy o politycznym aspekcie wczesnego chrześcijaństwa. Ci ludzie głosili nadejście nowego, potężnego króla, Mesjasza, który zaprowadzi własne królestwo.
A dla Rzymianina to brzmi jak...
Jak podręcznikowa definicja zdrady stanu, prawda? I zapowiedź krwawej rewolucji. Więc ta presja, z jaką spotykali się wykluczeni, ona nie wynikała z jakiejś tam abstrakcyjnej złośliwości, ale z bardzo realnego strachu większości o własne przetrwanie.
Mamy więc sytuację, w której presja jest po prostu miażdżąca. I co gorsza, w pełni legitymizowana przez całą filozofię i strukturę ówczesnego świata. Ludzka psychika naturalnie dąży do konformizmu, żeby uniknąć bólu społecznego wykluczenia.
Mm-hmm.
A skoro nacisk sąsiadów był tak gigantyczny, ten tekst, ta instrukcja przetrwania musiała dostarczyć potężnych narzędzi, żeby unieważnić opinię większości. I tu pojawia się absolutnie rewolucyjna taktyka.
Tak, to jest niesamowite.
Zamiast doradzać, jak przypodobać się otoczeniu, pierwszy list Piotra robi coś bezwzględnego. Całkowicie usuwaj niechrześcijan z tego, co dr De Silva nazywa sądem reputacji.
To psychologiczne przesunięcie środka ciężkości to jest po prostu mistrzostwo. Autor nie bawi się w żadne półśrodki, komunikuje swojej grupie coś na zasadzie opinie otaczających was ludzi opierają się na fundamentalnym błędzie poznawczym.
Okay.
Więc ci ludzie po prostu tracą moralne i intelektualne prawo, by w ogóle was oceniać. On używa metafory ciemności do opisania dawnego stylu życia, w którym sąsiedzi wciąż tkwią.
A ciemność w antyku to w sumie ignorancja, prawda?
Dokładnie. W całej historii filozofii to jest synonim skrajnej ignorancji, brak faktów, brak dostępu do prawdy. A bez tego nikt nie jest w stanie wydać sprawiedliwego werdyktu.
I to świetnie ilustruje taki przykład, który dr De Silva zaczerpnął z pism Epikteta, słynnego filozofa stoickiego. Epiktet analizuje to na poziomie czystej logiki. Pokazuje sytuację, w której ktoś całkowicie niekompetentny patrzy na bezbłędnie sformułowany sylogizm logiczny, czyli układankę dowodzącą prawdy. I ta niekompetentna osoba stwierdza, że ten sylogizm jest fałszywy. Co się wtedy dzieje? Prawda nagle przestaje być prawdą?
Oczywiście, że nie.
No właśnie. Prawdziwy syllogizm pozostaje nienaruszony, ośmiesza się wyłącznie osoba, która wydaje taki idiotyczny osąd i obnaża własne braki. I autor listu bierze tę logikę i aplikuje ją do Jezusa.
Używając obrazu tego kamienia odrzuconego przez budowniczych.
Dokładnie. Kamienia, który z woli Boga staje się kluczowym elementem. Budowniczowie, czyli autorytety, spojrzeli na niego i uznali go za bezwartościowy gruz. Ale to oni zrobili z siebie głupców, bo nie poznali się na materiale.
I ten sam mechanizm unieważniania sądu zostaje zaaplikowany od razu do najniższych warstw tamtejszego społeczeństwa, na przykład do niewolników.
To jest ciekawe.
Autor tłumaczy im z pełną powagą. Jeśli wasz właściciel wymierza wam karę, mimo że robicie to, co szlachetne w oczach Boga, to pan udowadnia, że to jego kompas moralny jest całkowicie wypaczony.
Czyli odwrócenie ról.
Całkowite. Skutki psychologiczne tego są po prostu ogromne. W społeczeństwie, które odmawiało niewolnikowi jakiejkolwiek podmiotowości, tekst wręczał mu narzędzie do ocenienia człowieka, który trzymał nad nim bat. Budowało to odporność tam, gdzie wcześniej był tylko strach.
Jak tak tego słucham, to od razu mam w głowie taką bardzo współczesną analogię. To jest jak bezkompromisowe dbanie o higienę cyfrową dzisiaj.
O! Ciekawe, rozwiń to.
To jest dokładnie tak samo jak takie radykalne odinstalowanie aplikacji mediów społecznościowych, żeby zamknąć internetowym trollom jakikolwiek dostęp do naszego życia. Odcinamy im możliwość wrzucania komentarzy, bo wiemy, że ci ludzie nie mają bladego pojęcia o naszym życiu.
Racja, bazują na fragmentach.
Właśnie, ich celem jest tylko wywołanie reakcji. Ale muszę się tu na chwilę zatrzymać, bo pojawia mi się w głowie pewne niebezpieczeństwo.
Jakie?
Z jednej strony to niezwykle wyzwalające, jasne, ale czy zamykanie się na krytykę, odrzucanie wszystkich z innym zdaniem, przyklejanie im łatki, wiesz, ignorantów w ciemnościach, czy to nie prowadzi prostą drogą do arogancji i zamknięcia się w jakiejś niebezpiecznej bańce informacyjnej?
Wiesz, oceniając to w perspektywy naszych dzisiejszych luksusów, takich jak wolność słowa czy kultura otwartej debaty, można by tak pomyśleć.
Mhm.
Ale musimy pamiętać, w jakich warunkach ci ludzie funkcjonowali. Celem autora nie było wyhodowanie pokolenia aroganckich ekstremistów.
A co nim było?
Stawką było absolutne fizyczne i psychiczne przetrwanie. Ci ludzie tracili wszystko. Przyjaciół, zarobek, majątek, a często życie na arenach. Zmiana punktu odniesienia z rzymskiej ulicy przed Trybunał Boga to nie służyło pychy. Służyło utrzymaniu elementarnego szacunku do samego siebie.
Jasne, czyli to był mechanizm obronny.
Tak, kiedy cały świat krzyczy, że jesteś bezwartościowym odpadem, jedynym ratunkiem jest usłyszenie od najwyższego autorytetu. Ich opinia nie ma znaczenia, twoja wartość jest niepodważalna.
Rozumiem. I to sprowadza nas do kolejnego etapu, bo ignorowanie hejterów, no to wciąż tylko absolutne minimum. Pierwszy list Piotra wykonuje potężną intelektualną woltę.
Tak.
Ten dokument nie mówi, zaciśnij zęby i jakoś to przetrwaj. On całkowicie przekształca samo odrzucenie i cierpienie w powód do chwały.
Następuje całkowite przeformułowanie definicji cierpienia. Zamiast dowodu na porażkę staje się ono elitarnym poligonem doświadczalnym.
Mhm.
To taki test na autentyczność. Doktor De Silva zwraca uwagę, że niezwykle łatwo jest być moralnym, uśmiechniętym i cnotliwym, dopóki nic nas to nie kosztuje. Prawda?
Dopóki wszyscy dookoła nas chwalą.
Wiadomo, najłatwiej być dobrym, jak jest dobrze. Dokładnie. Prawdziwy charakter wychodzi, gdy musimy zapłacić ogromną cenę społeczną. Wzorcem jest tu oczywiście los Jezusa, który przeszedł od publicznego upokorzenia na krzyżu do kosmicznej chwały.
A przecież w świecie antycznym dominowało takie przekonanie, w sumie do dzisiaj to trochę mamy w głowach, że jeśli spotyka cię tragedia, to musiałeś sobie na to zasłużyć.
No tak, karma, te sprawy.
Dokładnie. Musiałeś coś przeskrobać i bogowie wymierzają sprawiedliwość. A Piotr to bierze i odwraca o 180 stopni. Tłumaczy, bycie poniżanym za zasady dowodzi, że jesteście w centrum woli Boga.
Tak.
Wprowadza pojęcie wybranych przybyszów, normalizuje ich wyobcowanie. Komunikat jest jasny, czujecie się tu obco, bo to nie jest już wasz docelowy system. Używa tytułów jak królewskie kapłaństwo, co stawia ich wyżej niż rzymskich dostojników.
Mm-hmm.
I powrót do starych zachowań staje się po prostu nieopłacalny. Ale czekaj, bo zapala mi się tutaj czerwona lampka.
Dlaczego?
Czy to nie brzmi jak idealna recepta na promowanie tak zwanej toksycznej pozytywności? Takie wmawianie ofierze, że ma się uśmiechać, bo ból uszlachetnia. Albo robienie jakiegoś kultu męczennictwa.
To jest bardzo powszechne zagrożenie, gdy czyta się to powierzchniowo. Ale zagłębiając się w analizę De Silvy, widać, że autor jest brutalnie osadzony w realiach.
Okej, czyli to nie jest odklejenie od rzeczywistości.
W ogóle. On nie próbuje umniejszać ich realnego cierpienia czy strachu. Nie ma tam taniego pocieszenia w stylu myśl pozytywnie. Zamiast tego on umieszcza te banalne zmagania w epickiej ramie kosmicznej wojny. Używa obrazu przeciwnika jako ryczącego lwa, który krąży i szuka słabych punktów.
A, rozumiem. Czyli to nie jest romantyzowanie bólu na zasadzie cierp, to wspaniałe uczucie?
Zupełnie nie. Ten zabieg uświadamia im, że ten irytujący sąsiad czy urzędnik, oni nie są prawdziwym wrogiem, to tylko pionki w potężniejszym konflikcie.
Mhm.
Nadanie cierpieniu takiej skali sprawiało, że znoszenie obelg stawało się aktem bohaterskiego oporu. To przywracało godność i sprawczość.
Narzędzia do radzenia sobie z psychiką to fundament, ale rzeczywistość zawsze to weryfikuje. Ci ludzie rano wychodzili na zalaną słońcem rzymską ulicę.
No tak.
Musieli stanąć przed ludźmi, którzy próbowali ich zniszczyć. Jak wchodzić w interakcje? W świecie śródziemnomorskim, jak wspomniał De Silva, panowała sztywna zasada wyzwania i riposty.
To jest kluczowy mechanizm społeczny tamtych czasów. Honor był walutą publiczną. Ktoś cię obraził, to rzucił ci wyzwanie.
I co robiła widownia?
Oczekiwała. Jeśli nie oddałeś ciosu równie błyskotliwie, uznawano to za przyznanie się do winy. Honor przepadał, riposta musiała być natychmiastowa.
I tutaj pierwszy list Piotra proponuje coś, co dla Rzymian musiało być totalnym absurdem, szaleństwem. Zakazuje oddawania wet za wet. Zamiast eskalacji nakazuje odpowiadać na zło i obelgi dobrym.
Tak zwana apologia, greckie słowo.
Apologia, tak. Łagodna, stanowcza obrona. Celem nie jest zniszczenie przeciwnika, ale wywołanie u oszczerców wstydu przez nienaganne zachowanie. To brzmi jak takie werbalne, społeczne aikido.
Znakomite porównanie. W aikido nie uderzasz agresora, tylko używasz jego własnego ataku.
Żeby pozbawić go równowagi.
Oto to. Reagowanie dobrem na ataki to nie była bierność. To była aktywna strategia wywrotowa. Agresor krzyczy, a ty zachowujesz spokój. Widownia wtedy widzi irracjonalność ataku. To agresor wygląda na niepoczytalnego i musi spalić się ze wstydu. Łagodność była tu najostrzejszą obroną.
To totalnie zmienia myślenie o nadstawianiu drugiego policzka, ale bądźmy szczerzy, takie społeczne aikido codziennie to musi być psychicznie wykańczające dla człowieka.
Oczywiście jednostka by się wypaliła.
I to tłumaczy, dlaczego ten tekst kładzie nacisk na to, co się dzieje wewnątrz społeczności. Skoro świat drenuje z nich honor, wewnątrz musi powstać alternatywny ekosystem, taki, gdzie zasady są odwrócone.
Stąd wezwania do gościnności.
Dokładnie. Wsparcie finansowe, jedność, braterska miłość. Musieli się nawzajem zasilać godnością. Doktor De Silva podał ten fascynujący przykład z małżeństwem.
O tak, to rewolucyjne na tamte czasy.
List instruował mężów, żeby szanowali żony i traktowali jako współdziedziczki chwały. Dla Rzymianina, dla którego kobieta to istota podległa, to był szok. I ta nowa dynamika tworzyła przestrzeń, gdzie każdy odzyskiwał utracony na ulicy zaszczyt.
Budowanie takiej struktury odrzucającej rzymską hierarchię na rzecz równości, no to był warunek konieczny. Psychika nie przetrwa na samych ideach, potrzebuje realnych ludzi obok. Zewnętrzna utrata twarzy była rekompensowana chwałą w oczach przyjaciół i Boga.
I tu dochodzimy do zderzenia tej historii z naszą współczesnością. Doktor De Silva nie zostawia tego w gablotę z napisem ciekawostki. Te same brutalne mechanizmy, kontrola dewiacji oparta na strachu, to wszystko wciąż niszczy ludzi na całym świecie.
Wystarczy spojrzeć na dane, które on przytacza. Indie, Chiny, Indonezja, Nigeria czy państwa z twardymi systemami islamskimi. Presja przybiera formę sprzed 2000 lat, tylko narzędzia są inne. Cyfrowa punktacja, blokowanie kont, rujnowanie reputacji, a socjologicznie wiele z tych regionów to wciąż kultury honoru i wstydu, więc wykluczenie to często wyrok.
I to stawia ten dokument w nowym świetle. Staje się instrukcją działania, ale dla nas, patrzących z bezpiecznego boku. Wspieranie prześladowanych to coś więcej niż dyplomacja czy wpłaty.
Tak.
Jasne, one są cenne, ale sedno jest inne. Musimy wejść w rolę tej zastępczej struktury społecznej. Musimy dostarczać tym ludziom ich zaszczyt.
To jest kluczowe zadanie globalnej solidarności. Jeśli honor to waluta, a oprawcy odcięli od niej dostęp, to my z zewnątrz musimy być głosem afirmacji. Musimy głośniej komunikować ich godność, niż lokalne systemy komunikują im ich bezwartościowość. To jest takie psychologiczne koło ratunkowe.
Tak. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, odkryliśmy wspólnie, że starożytny tekst to wyrafinowane studium psychologii przetrwania. Pokazuje, jak w ekstremalnych warunkach redefiniować to, co jest powodem do dumy.
Dokładnie.
Uczy ignorowania krzyku tłumu i trzymania się nadrzędnego autorytetu. Przetrwanie to rozbrajanie agresji i budowanie struktur wsparcia. I zostawię nas wszystkich z jedną myślą na koniec.
Zamieniam się w słuch.
Zobaczyliśmy, jak bardzo nasza wartość zależy od oceny innych, tego wyniku kredytowego. Zastanówmy się więc, kogo dzisiaj wpuszczamy do naszego osobistego sądu reputacji? Kto zasiada tam jako ławnik? Czy przypadkiem nie pozwalamy, by poczucie naszego wstydu dyktowali nam ludzie, którzy od dawna błądzą w całkowitej, nierozpoznanej przez siebie ciemności.